Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze.
Dzień dobry.
Podwyżka ogłoszona przez Radę Polityki Pieniężnej jest, chyba trzeba to tak określić, drastyczna, bo tak dużej nie było od 2000 roku. Skąd taka decyzja?
No, również od roku 2000 nie było takiej inflacji, a zatem spodziewaliśmy się, że te podwyżki będą trwały, bo inflacja jest bardzo wysoka. Co więcej, przewidywania pokazują nam, że w tym roku ta inflacja się nie skończy. W przyszłym znowu będzie dosyć wysoka, a zatem musimy się spodziewać całego cyklu podwyżek. Kiedy podwyżki się skończą? No, podręcznikowo rzecz ujmując, można powiedzieć tak, jeśli stopy procentowe będą bliskie wskaźnikowi inflacji, wtedy być może Rada Polityki Pieniężnej zatrzyma te podwyżki. A zatem na razie nie spodziewajmy się, że będzie taniej, będzie na pewno drożej, a jeszcze jeśli dodamy do tego sytuację geopolityczną, to przewidywania co do wysokości inflacji są trudne. A zatem no, raczej musimy się liczyć z tym, że to nie ostatnia z podwyżek.
Bardzo krótko proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób podwyżka stóp procentowych ma wpływać na zahamowanie wzrostu cen?
Przede wszystkim inflacja jest wyhamowywana przez to, że mamy mniejszy popyt na coś. Prawda? I inflację zbija się na dwa sposoby. Sposób pierwszy ogranicza się wydatki państwa, a więc państwo ściąga, mówiąc tak kolokwialnie, z rynku dużej ilości pieniądza i wtedy ludzie nie mają czego wydawać, a zatem ceny spadają, bo nasze zakupy maleją. Podobnie jest ze stopami procentowymi. Proszę pamiętać, że my co najmniej od kilkudziesięciu lat na świecie, bo to jest tendencja światowa, przyzwyczailiśmy się do kredytów. Jak to jeden z socjologów kiedyś powiedział dawno temu, jak wymyślono kredyt konsumpcyjny, to właściwie świat się zmienił zupełnie. I dziś tak jest. Dzisiaj ludzie wiele wydatków finansują właśnie za pomocą kredytów i to z kolei zwiększa popyt na różne dobra. I teraz jeśli chcemy ten popyt ograniczyć, a jest on, tak jak powiedziałem, dosyć znaczący, no to podnosimy stopy procentowe, co powoduje, że koszt tego kredytu rośnie, a zatem znowu ludzie mają mniej pieniędzy, mniej wydają, popyt spada. Oczywiście najbardziej skuteczną walką z inflacją jest połączenie tych dwóch elementów, a więc z jednej strony cięcie wydatków państwa, a z drugiej strony podnoszenie stóp procentowych. Mówimy to wtedy o takim połączeniu polityki pieniężnej i fiskalnej trochę.
No właśnie, prawda? Tutaj mamy trochę jakby w dwie strony idziemy, bo z jednej strony mamy podwyższanie stóp procentowych, z drugiej strony mamy próby wyhamowania skutków inflacji poprzez tarcze antyinflacyjne, dodatkowe emerytury, czasowe obniżanie podatków, które no jednak nie zmniejszają tego popytu.
No nie, wręcz go podnoszą, dlatego że zmniejszenie podatków to jest nic innego, jak zostawienie ludziom więcej pieniędzy w portfelach, podobnie inne działania. A zatem tutaj inflacja nie będzie maleć, zatem stopy procentowe muszą mocniej rosnąć niż rosłyby, gdyby te wydatki ograniczyć. A jeszcze dodajmy jedną rzecz, lada moment pewnie wejdą środki unijne, gdzie będziemy mieli kolejny impuls inflacyjny w postaci miliardów złotych. A zatem nie jest to łatwa sytuacja, nawet niektórzy ekonomiści twierdzą, że inflacja, z którą mamy do czynienia przede wszystkim w kosztach produkcji, w czynnikach produkcji, no bo tam jest najbardziej widoczna, może spowodować ograniczenia produkcyjne w przedsiębiorstwach, a zatem w dłuższym okresie również wzrost bezrobocia. Oby tak nie było, ale połączenie wysokiej inflacji i wysokiego bezrobocia no może skutkować czymś, czego nie znamy od 50 lat, a mianowicie stagflacją. Coraz częściej ekonomiści o tym mówią. Czyli bardzo wysokie bezrobocie i bardzo wysoka inflacja w tym samym momencie. I to jest zjawisko, z którym bardzo trudno walczyć. Ja przypomnę, że ostatnia taka sytuacja była na początku lat 70. po kryzysie naftowym, po wojnie arabsko-izraelskiej. I trwało to kilkanaście lat, zanim świat skutecznie wyeliminował stagflację. A zatem miejmy nadzieję, że jednak te podwyżki stóp plus pewne działania na bazie polityki fiskalnej, jednak ograniczające popyt, a nie go stymulujące, no wyhamują trochę ten proces.
Podwyżka stóp procentowych, jak już pan wspomniał, przekłada się na wzrost rat płaconych przez kredytobiorców. Już słychać głosy, że wiele rodzin, szczególnie tych młodych, tak zwanych na dorobku, staje przed dylematem, które zaznaczmy brały kredyty w czasie zerowych stóp procentowych, staje teraz przed dylematem spłacać coraz wyższe raty, czy jednak zastanowić się nad sprzedażą mieszkania?
No jest to trudny dylemat. Zresztą ja jestem zawsze zdziwiony tym, że my mówimy tylko o kredytobiorcach, natomiast zupełnie pomijamy tych, którzy tworzą bogactwo gospodarki, a mianowicie tych, którzy oszczędzają i pracują, bo bogactwo się bierze z pracy i oszczędności, a nie z kredytów. Przypomnę tak na marginesie. I teraz to, że stopy procentowe rosną, to jest dobrze dla tych, którzy oszczędzają. Natomiast ci, którzy mają kredyt, no biorąc kredyt, trzeba liczyć się z tym, że jeśli bierze się go przy niskich stopach, to te stopy będą tylko rosły. A zatem zawsze unikamy brania kredytu przy stopach zerowych, bo niższe być nie mogą, mogą być tylko wyższe. I teraz są te dylematy. No, ja na nie nie odpowiem, czy spłacać, czy sprzedawać nieruchomości, bo ze sprzedażą nieruchomości też może być kłopot ze względu na to, co się dzieje na rynku. Jeśli już jest to kredyt, który spłacamy długo, no to raczej powinniśmy chyba dokończyć ten proces. Jeśli nie, no to każdy oczywiście swój własny portfel i swoje własne wydatki musi rozstrzygać samodzielnie.
A czy spodziewa się pan takiej fali wyprzedaży majątków, czy to prywatnych, czy mieszkań, czy też w firmach wyprzedaży majątków firmą, bo przedsiębiorcy też zaciągają kredyty i to dużo wyższe często niż ludzie po prostu prywatni.
Na pewno dojdzie do takiej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że już mamy taki proces, który w przypadku wysokiej inflacji jest dosyć znaczący, a mianowicie ucieczka od pieniądza. Ludzie kupują różnego rodzaju aktywa, szczególnie aktywa luksusowe. Zwróćmy uwagę, co się dzieje na przykład na rynku obrazów, prawda, które drożeją bardzo mocno. To są oczywiście już kwoty bardzo wysokie, ale to pokazuje pewną tendencję. Jeśli chodzi o nieruchomości, podobnie będzie. Proszę pamiętać, że w Polsce przez wiele lat dużo nieruchomości kupowały na przykład fundusze inwestycyjne, które w tej chwili no, mają kłopot z tym. Prawda? Ci, którzy by wzięli duże kredyty, też będą mieli lada moment kłopot. A więc na pewno będziemy mieli do czynienia z dużymi wyprzedami aktywów różnego typu, bardzo różnego.
To teraz pytanie, czy przy tak wysokich stopach procentowych brać jeszcze teraz kredyt? Ten dylemat, czy gorzej już było, czy gorzej jednak jeszcze będzie?
To jest pytanie, na które nikt chyba nie zna odpowiedzi, natomiast moim zdaniem będzie jeszcze trochę gorzej. Na pewno 2-3 lata będziemy mieli tą sytuację na rynku pieniężnym bardzo niepewną, bardzo wahającą się. Inflacja, tak jak powiedziałem, nawet w przewidywaniach Narodowego Banku Polskiego, ona jeszcze w przyszłym roku ma być dwucyfrowa, a zatem nie spodziewałbym się, że nagle ta sytuacja się poprawi. Zobaczymy jeszcze, jak będzie na rynku walutowym. No i przede wszystkim kluczowe pytanie dla tej całej sytuacji jest, kiedy skończy się wojna, bo póki ona się nie skończy, to jakiekolwiek prognozy będą raczej wróżeniem z fusów niż rzeczywistą oceną sytuacji.
Stopy procentowe jak dużo jeszcze wzrosną w tym roku? Członkiem Rady Polityki Pieniężnej, przypomnę, jest tylko ekonomista profesor Henryk Wnorowski z Uniwersytetu w Białymstoku, więc pewnie ma pan informacje z pierwszej ręki, jakie są prognozy.
Raczej nie mam, ale tak jak powiedziałem, stopy rosną zawsze do momentu, kiedy dogonią inflację, więc możemy się spodziewać dwóch procesów. Albo będą stopy cały czas rosły, albo inflacja zacznie spadać i wtedy wzrost stóp wyhamuje, ale myślę, że do 6-7% w tym roku jest to raczej pewne. A co będzie dalej? Zobaczymy.
Co do tego, co za wschodnią granicą, jeszcze na koniec bardzo krótko, sankcje. Zachód, Unia Europejska zapowiadały na początku wojny, że nakładają najsurowsze w historii sankcje gospodarcze. Jak widzimy, wraz z rozwojem tego konfliktu, dalej jednak da się nakładać te sankcje.
Tak, oczywiście, bo te, które są, one są nie do końca przestrzegane. W momencie, kiedy były podejmowane decyzje, wydawało się, że no jakby większość krajów ma to przemyślane i będzie to bardzo mocno pilnowane. W tej chwili już wiemy, że tak nie jest, prawda? Są różne możliwości obchodzenia tych sankcji i teraz wymyślanie nowych, znowu pytanie, czy one będą skuteczne. Ja uważam, że część sankcji, szczególnie finansowych, trzeba jeszcze bardziej zacieśniać. To, co chociażby zrobili Amerykanie wczoraj, czyli kolejne banki, kolejne działania to ograniczające, bo rynek finansowy jest kluczowy dla działania każdego państwa. Jeśli nie ma pieniędzy, nie ma możliwości finansowania wydatków, jeśli państwo nie może działać, a ciągle czekamy na przykład na techniczne bankructwo Rosji, no to jest najbardziej skuteczne. Wszystkie pozostałe wydają się takimi działaniami dodatkowymi, bo one oczywiście się sumują i dają jakiś tam większy nacisk, ale ja bym jeszcze podkręcał te działania finansowe, że po prostu ten rynek rosyjski wykluczyć z całego obszaru finansowego.
Rynek finansowy, ale też rynek surowców. Rosja od początku wojny dostała od państw Unii niemal 20 miliardów euro za surowce, gaz, ropę i węgiel.
No niestety jest to pochodna uzależnienia się od jednego kierunku i teraz czy obcięcie tych dostaw energii jest możliwe. Moim zdaniem w wielu krajach europejskich nie. Dlaczego? No bo jeśli ktoś jest uzależniony w 60-70% od gazu stamtąd czy ropy, no to przecież gospodarki nie zostawi bez tego. A więc musi to potrwać. Z tego co wiem, to około roku, żeby się uniezależnić od tych surowców z Rosji. A na razie, no cóż, większość krajów musi płacić i można tak kolokwialnie dodać i płakać, no bo niestety tak to się dzieje. Ale jest pewne takie światełko w tunelu, bo proszę zobaczyć, że pierwsze wyliczenia pokazują, że jednak kraje europejskie mogą się uniezależnić. Jeszcze 2-3 tygodnie temu dyskusja była taka, że nie da się tego zrobić, że musimy jednak ten kierunek wschodni utrzymywać, a tu okazuje się, że jednak można, a zatem No znowu, jest jakaś taka lepsza perspektywa, że może to trochę dłużej potrwać, ale myślę, że ta skuteczność odcięcia od energetyków jest i to chyba jest ważna sprawa.
Miejmy nadzieję, że te obrazki, które widzimy za naszą wschodnią granicą, drastyczne, brutalne, wpłyną jakoś na państwa zachodu i na te decyzje. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.